Rozdział trzeci. Wybór. Kiedy jemy w restauracji, większość z nas zostawia kelnerce czy kelnerowi 15% napiwku. Kiedy proponujemy, by przeznaczać przynajmniej 10% dochodów na rzecz kościoła, niektórzy ludzie są oburzeni. Felix Lawrence Jr. Wielu ludzi swoje problemy finansowe traktuje z lekceważeniem, zachowując się tak, jakby wszystko było w najlepszym porządku. Tak naprawdę nie powinno być im do śmiechu. Sam nie jeden raz doświadczyłem problemów finansowych i dobrze wiem, że wynikający z nich stres to bardzo poważna sprawa. Dlaczego więc odgrywamy przedstawienie i udajemy przed innymi, że nic złego się nie dzieje? Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować ludziom, których nie lubią. Ktoś inny powiedział, że jeśli nasze wydatki przekraczają nasze przychody, to nasze koszty utrzymania doprowadzą nas do ruiny. Nie ma nic przyjemnego w życiu wypełnionym rachunkami, zobowiązaniami i niewolą długów. A jednak większość ludzi uwikłana jest w niekończące się problemy finansowe i długi, które generują stres. To smutny obraz naszego społeczeństwa. Kto stoi za twoimi problemami finansowymi? Zanim zabierzemy się za rozwiązywanie naszych problemów finansowych, musimy się dowiedzieć, kto za nimi stoi. Kto jest odpowiedzialny za finansowy bałagan, w jakim się znajdujemy? Odpowiedź na pewno cię zaskoczy. Kiedy już dowiemy się, kto jest winien naszych finansowych kłopotów, będziemy wiedzieli, w jaki sposób je rozwiązać. Ponosisz finansowe konsekwencje wyborów, których ty dokonujesz. Twoja rola w tworzeniu finansowego bagna, w jakim tkwisz, jest bardzo istotna. Ale jest jeszcze ktoś, kto stoi za twoimi finansowymi problemami. I nie jest to twoja żona, twój mąż, przyjaciel czy inny członek twojej rodziny. Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że diabeł chce, żebyśmy tkwili po uszy w problemach finansowych. Jednak nie on jest za nie ostatecznie odpowiedzialny. Szokująca prawda jest taka, że to Bóg stoi za naszymi finansowymi problemami. Tak, dobrze usłyszałeś, wszechmogący Bóg. I tak naprawdę każdy z nas może położyć kres swoim problemom finansowym, kiedy tylko zechce. Możemy wyjść z trudnej sytuacji i przestawać żyć pod straszliwą finansową presją, kiedy tylko chcemy. Jeden jest tylko warunek. Musimy dokonać wyboru i zrobić to na Bożych zasadach. Osobisty wybór. Już wcześniej ustaliliśmy, że nikt z nas nie jest przeznaczony do życia w nieustających problemach finansowych. Czy znacie takich ludzi, którym zawsze psuje się samochód? Albo takich, których zawsze dosięga jakiś kryzys? W zeszłym tygodniu zepsuła się zmywarka, miesiąc temu pralka odmówiła posłuszeństwa, a jeszcze miesiąc wcześniej dziecko miało wypadek. Ich życie wydaje się być niekończącą się serią nieszczęść. Tak łatwo wydać o nich osąd. No cóż, ten typ tak ma, oni zawsze będą mieć w życiu pod górkę. Gdzie ty to usłyszałeś? Biblia nigdzie nie mówi o tym, by naszym przeznaczeniem było doświadczanie finansowych problemów przez całe życie. Mamy moc wyboru. Ty i ja możemy dokonać wyboru, sprawić, że nasze życie będzie kompletnie inne niż życie, które wybrali inni. Jednocześnie warto sobie przypominać, by nigdy nie wyciągać pochopnych wniosków na temat okoliczności życia innych ludzi. Kilka lat temu, kiedy mój syn jeszcze chodził do szkoły średniej, poszliśmy razem na koncert Doka Severinsena, Fort Worth. Doc Severinsen to znany amerykański trębacz jazzowy. Syn musiał znaleźć na ten cel pieniądze w swoim budżecie. Zgodnie z zasadą w naszym domu, którą wcześniej ustaliliśmy, o naszych budżetach w związku z wychodzeniem z długów. Sam kupił sobie bilet i nawet zapłacił za naszą kolację. Kiedy wychodziliśmy z Wendy's, wiem, nie jest to najlepsza restauracja w Fort Worth, powiedziałem, synu, dziękuję za kolację. Na koncercie średnia wieku wynosiła około 60 lat. Mężczyźni ubrani byli w marynarki, krawaty, panie były wystrojone w sukienki. Nasz strój nie był nawet w połowie tak reprezentacyjny. Siedzieliśmy na piętrze i kiedy rozejrzałem się wokół siebie, zapytałem, Matt, czy są tu jacyś twoi znajomi, jacyś koledzy, którzy też grają na trąbce? Nie, odpowiedział. To wspaniale, że chodzisz na takie koncerty, to pozwala ci nabrać perspektywy i zobaczyć, co możesz kiedyś osiągnąć, powiedziałem. Mój syn jest teraz całkiem niezłym trębaczem. Siedząc na widowni, próbowałem go zachęcić. Powiedziałem do niego, jeśli zawsze będziesz się starał robić to, czego inni nie robią, to dotrzesz do miejsc, do których inni nie dotrą. Zasada ta sprawdza się także w odniesieniu do naszych finansów. Jeśli będziesz podejmował w życiu właściwe wybory i robił to, czego inni ludzie nie chcą się podjąć, jeśli będziesz podążał za Bogiem i będziesz Mu ufał w kwestii swoich finansów, dojdziesz w swoim życiu do punktu, do którego inni ludzie nigdy nie docierają. Prawdziwa tragedia polega na tym, że w większości przypadków problemy finansowe, z którymi borykamy się w życiu, są efektem naszych błędnych wyborów. Konsekwencje egoizmu. W Księdze Ageusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset, czytamy o ludziach, którzy doświadczają przeróżnych problemów. Zauważ, że ich problemy były bezpośrednią konsekwencją tego, że ignorowali Boga. A konkretniej, Ignorowali to, co należało do Boga i co gorsza, ignorowali jego dom. Przedkładali nad Boga swoje własne pragnienia. Zobacz, dokąd ich to doprowadziło. W wersetach pierwszym i drugim czytamy: drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Geusza do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Zapamiętaj ten przykład. Oni podjęli decyzję. To jeszcze nie czas, by robić coś dla Boga. A teraz czytajmy dalej. Wtedy doszło przez proroka Geusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Bóg mówi, czy to w porządku, że wy mieszkacie w eleganckich, luksusowych domach, podczas gdy ten dom, mój dom, jest w ruinie? W wersecie piątym czytamy, otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Uważajcie na to, co się zaraz wydarzy. Finansowe problemy zaczną się przed wami piętrzyć. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Podobnie jak chomik w klatce, który biega w kółko w swoim kołowrotku, a i tak pozostaje w tym samym miejscu, tak samo oni, choć pracują ciężej, sieją więcej, ciągle coś robią, nie przynosi to żadnej korzyści. Coś tu jest nie tak, prawda? Spójrz na werset siódmy. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Czasem spotykam ludzi, którzy mówią, nie powinniśmy mieć żadnych kościelnych budynków czy sprzętów, powinniśmy wszystko przekazywać na misję. Zastanawiam się wtedy, czy ci ludzie mają Biblię, a jeśli mają, to czy kiedykolwiek ją czytają. Najbardziej fenomenalną budowlą, jaka kiedykolwiek powstała na ziemi, była świątynia wybudowana według planów samego Boga. Bóg sam powiedział, wybudujcie mi dom. Bóg mówi, budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale. A teraz spójrz na werset dziewiąty. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. Czy już rozumiesz? Pracowali ciężko, wszystko starannie zaplanowali, mówili, wszystko będzie dobrze. Zbierzemy bogate żniwo, wszystko się ułoży, będzie wspaniale. Ale w wersecie dziewiątym czytamy, co Bóg do nich powiedział, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Czy zdarzyło ci się kiedyś wrócić do domu, otworzyć portfel i zapytać, gdzie się podziały moje pieniądze? Czy wiesz, że Biblia mówi, że pieniądze mają skrzydła? Biblia mówi, że mogą odlecieć. W Przypowieściach Salomona, 23 rozdział, werset 4 i 5 jest napisane: nie trudź się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika, bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. W Księdze Ageusza, 1 rozdział, wersety od 9 do 11 czytamy dalej. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj i na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Bóg mówi, poplątały się wam priorytety, postawiliście siebie na pierwszym miejscu zamiast mnie, więc ja to wszystko zniszczę. Chcę ci coś jasno wytłumaczyć. Bóg ma moc, by to zrobić. Kiedy ty i ja niewłaściwie ustawiamy priorytety w naszym życiu, kiedy stawiamy samych siebie lub inne rzeczy przed Bogiem, On się temu sprzeciwi. Nasze problemy finansowe to zwykle Boży sposób na to, by zwrócić naszą uwagę. Gwarantuję ci, że za każdym razem, kiedy stawiamy siebie przed Bogiem, prosimy się o kłopoty. Za każdym razem. Problemy finansowe są dla twojej rodziny, twojego biznesu, a nawet dla twojego kościoła tym, czym receptory bólowe dla twojego ciała. Bóg wyposażył twoje ciało w receptory bólu, by chroniły cię przed samozagładą. Bóg umieścił je na przykład w mojej dłoni i dzięki temu, gdy zbyt mocno walnę pięścią w ścianę, komunikują mi, nie rób tego więcej, ty głupcze. Mój mózg powie mojej dłoni, coś ty sobie myślała. Na co moja ręka odpowie, ja nie jestem od myślenia, ja jestem tylko ręką. Bóg dał nam receptory bólowe, by powstrzymać nas przed zrobieniem sobie krzywdy. Wszystko to z powodu swojej nieskończonej mądrości i miłości do nas. Receptory bólowe są jak kontrolki na tablicy rozdzielczej twojego samochodu. Zawsze zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze, które wysyłają. Kilka lat temu jechałem samochodem z Missouri do Tulsa w stanie Oklahoma, kiedy nagle na tablicy rozdzielczej coś zaczęło migać. Przez kilka mil skutecznie ignorowałem irytujące światełko, łudząc się, że to tylko chwilowa sytuacja. Kiedy w końcu zjechałem na pobocze, silnik był już poważnie uszkodzony. Naprawa wyniosła mnie kilkaset dolarów, a wszystko dlatego, że nie posłuchałem małej świecącej lampki, która próbowała mi powiedzieć: mamy problem, zwolnij, zjedź na pobocze i sprowadź pomoc. Receptory bólu. Światełka ostrzegawcze, receptory bólu i problemy finansowe służą temu, by przykuć naszą uwagę i pomóc nam uniknąć dalszych problemów. Najbardziej podstępna choroba, która może zaatakować ludzki organizm, to nie nowotwór czy AIDS. Najgorszą chorobą jest trąd. Systematycznie niszczy wszystkie receptory bólowe w Twoim ciele do tego stopnia, że możesz przebić pięścią ścianę na wylot i nic nie poczujesz. Pozwól, że powiem Ci, co w mojej opinii jest najbardziej śmiertelną chorobą finansową naszych czasów. Kredyty. Kredyt jest dla naszych finansów tym, czym trąd dla naszego ciała. Kredyty mówią nam, że niezależnie od tego, co robimy, wszystko jest w porządku. Możemy niszczyć siebie samych, obracać w gruz swoją przyszłość, a wciąż będziemy dostawać kolejne oferty z propozycją zwiększenia limitu kredytowego, utwierdzające nas w błędnym przekonaniu, jacy jesteśmy wspaniali, bo na wszystko nas stać. Wierzę, że problemy finansowe są Bożym sposobem na powiedzenie nam: nie jesteś na właściwej ścieżce. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 6 werset, czytamy o tym, że Bóg karci nas, bo nas kocha. Bóg nie pozwoli nam bezkarnie się buntować i być Mu nieposłusznym. On nas zatrzymuje, stawiając na naszej drodze problemy finansowe. Błogosławieństwo posłuszeństwa. Pozwól, że przytoczę jeszcze jeden werset. Księga Malachiasza, 3 rozdział, 9 werset. Pamiętasz? W pierwszym rozdziale Księgi Ageusza to Bóg jest tym, który stoi za problemami. Tutaj, w Księdze Malachiasza, to Bóg daje nam swoje błogosławieństwa. Dostrzegasz, na czym polega różnica? W pierwszym przypadku problemy były bezpośrednią konsekwencją tego, że ludzie ignorowali Boga, konkretnie ignorowali Jego dom i stawiali siebie na pierwszym miejscu. Ale w trzecim rozdziale Malachiasza to błogosławieństwo jest bezpośrednią konsekwencją oddawania dziesięciny i stawiania Boga na pierwszym miejscu. Zwróć uwagę na wersety 8 i 9. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Bóg wszystko zatrzymał. W Księdze Malachiasza, 3 rozdział, 10 werset, On sam daje przepis na wyjście z kłopotów. Bóg mówi: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów: czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? A teraz przeczytaj wersety 11 i 12. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Chcę, żebyś to dobrze zrozumiał. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Koniec końców to On stoi za naszymi problemami finansowymi. On też stoi za błogosławieństwami. Do nas należy wybór. Co wybierzemy? Stary Testament kontra Nowy Testament. Bez wątpienia znajdą się tacy, którzy powiedzą: ale pastorze, to było w Starym Testamencie, my jesteśmy nowotestamentowym kościołem i nie musimy tracić czasu na zagłębianie się w Stary Testament. No dobrze, zajrzyjmy zatem do Nowego Testamentu. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 6 werset, święty Paweł pisze: wszystko to może nam służyć za przykład. Apostoł Paweł odnosi się tutaj do postępowania ludzi w Starym Testamencie. Tak na marginesie, wiesz, czym jest przykład, prawda? To wzór postępowania, który mamy naśladować. Paweł mówi: wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem: usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, wersety od 6 do 11. Innymi słowy, nie możesz odłożyć na bok Starego Testamentu, mówiąc: nie, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Cała Biblia jest dla nas istotna i należy czytać ją w całości. Czasami ludzie mówią: dziesięcina to koncept zaczerpnięty ze Starego Testamentu, a skoro my jesteśmy nowotestamentowym kościołem, nie musimy się nią przejmować. No dobrze, załóżmy na chwilę, że mają rację. Ale w takim razie muszę cię o coś zapytać. Czy wiesz, że w Starym Testamencie znajduje się ponad 500 proroctw, które mówią o powtórnym przyjściu Chrystusa? Czy te słowa też powinniśmy odrzucić? Czy powinniśmy uznać, że te 500 proroctw zapowiadających drugie przyjście Chrystusa nie ma żadnego znaczenia, bo jesteśmy Kościołem Nowego Testamentu? To byłby czysty absurd. Diabeł walczy z ludźmi w kwestiach dotyczących chrztu i dziesięciny mocniej niż w jakimkolwiek innym temacie. Chcesz wiedzieć dlaczego? Bo są to pierwsze próby posłuszeństwa Chrystusowi. Na świecie żyją miliony ludzi uznających, że zostali ochrzczeni, podczas gdy prawda wygląda inaczej. Ale o czym ty mówisz? Mówię o ludziach, których kiedyś ktoś pokropił, a oni żyją w przekonaniu, że zostali ochrzczeni. W Biblii nie znajdziemy na to żadnego potwierdzenia. Biblia mówi, że prawdziwy, autentyczny chrzest ma odzwierciedlać śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. A taki obraz daje tylko całkowite zanurzenie w wodzie. List do Rzymian, 6 rozdział, wersety od 3 do 5. A teraz zróbmy krok dalej. Jeśli szatanowi w jakiś sposób uda się powstrzymać ludzi przed poznaniem Biblii i zrozumieniem tego, czego Bóg od nas oczekuje, to on wygrywa, a my przegrywamy. Kolejny temat to dziesięcina. Oddawanie dziesięciny to podstawa, to coś, od czego każdy wierzący powinien zaczynać. Jeśli diabeł złapie cię na haczyk, przekonując cię, byś nie oddawał dziesięciny i stał się nieposłuszny Bogu, to może cię w ten sposób ograbić z wszystkich błogosławieństw, jakie Bóg chce ci dać. A kiedy już przekona cię do tego, dużo łatwiej będzie mu skłonić cię do bycia nieposłusznym także w innych kwestiach. O oddawaniu dziesięciny czytamy w Starym Testamencie. W zasadzie ten temat sięga historii Kaina i Abla, którzy mieli przynieść Bogu pierwociny swojej pracy. Bóg jasno im to powiedział. To, co macie najlepsze, należy do mnie, przynieście mi to. Abel przyniósł pierwociny z tego, co miał, z pierworodnych trzody swojej, przyniósł najlepsze, co miał. Kain również złożył ofiarę, tyle że była to ofiara z płodów rolnych. Bóg przyjął ofiarę Abla, ale nie przyjął ofiary Kaina i wtedy Kain się wściekł. Czy wiedziałeś, że pierwsze zabójstwo w historii ludzkości dokonało się w cieniu ofiary? Oddawanie dziesięciny miało miejsce za czasów Abrahama, jeszcze długo przed ustanowieniem prawa. W Księdze Rodzaju, 14 rozdział, wersety od 17 do 24, Abraham złożył dziesięcinę na ręce najwyższego kapłana, Melchizedeka. Pamiętasz sen Jakuba z Księgi Rodzaju, 28 rozdział, w którym widział drabinę stojącą w Betel? Przez całą noc śnili mu się aniołowie wstępujący i zstępujący z nieba po drabinie, a kiedy się obudził, powiedział: Bóg tu był. I obiecał Bogu: jeśli mi pobłogosławisz, będę ci oddawał 1/10 ze wszystkiego, co kiedykolwiek otrzymam. To było długo przed tym, zanim Izraelici otrzymali prawo. O oddawaniu dziesięciny czytamy też w Nowym Testamencie, już w pierwszej Ewangelii, w Ewangelii świętego Mateusza, 23 rozdział, 23 werset. Kiedy ktoś twierdzi, że Nowy Testament nie mówi nic o oddawaniu dziesięciny, mija się z prawdą. I zgadnij, kto pierwszy o tym mówi? Sam Jezus. A oto co mówi. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku. Nawiasem mówiąc, to są trzy najdrobniejsze przyprawy znane człowiekowi. A porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. Ci faryzeusze oddawali dziesięcinę nawet z najdrobniejszych przypraw, jakie mieli, a jednocześnie byli niedobrzy i niesprawiedliwi dla ludzi, nie okazywali miłosierdzia i byli niewierni Bogu. Posłuchaj teraz, co mówi Jezus. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. Innymi słowy, powinniście być sprawiedliwi, miłosierni i wierni, nie zaniedbując przy tym oddawania dziesięciny. To jest pełen zestaw. Sam fakt, że prowadzisz święte życie, nie zwalnia cię z obowiązku oddawania dziesięciny. A oddawanie dziesięciny nie zwalnia cię z obowiązku prowadzenia świętego życia. Masz robić jedno i drugie. Jezus nie zniósł niczego, o czym mówiło prawo czy prorocy. W Ewangelii świętego Mateusza, 5 rozdział, wersety od 17 do 20 powiedział: nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że Jezus przyszedł, by nadać im wyższe standardy. Pozwól, że pokażę ci kilka różnic.